Cześć, słuchacie 25. odcinka AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak, a AI po godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w psychologii, seksuologii oraz w naukach pokrewnych. W dzisiejszym odcinku skupię się bardziej na podsumowaniu ostatniego półrocza, ponieważ ten podcast jest już nadawany przez pół roku i moim zdaniem jest to taki dobry już moment do tego, żeby opowiedzieć o tym, co się udało zrobić, jakie są jeszcze plany na przyszłość, co można by jeszcze jakoś poprawić. A tak od siebie dodając, to, że podcast nadaje już od sierpnia 2019 roku. Co poniedziałek jakoś udało mi się ten termin dotrzymać. I mogę powiedzieć, że stał się już częścią mojego życia. Też spodobało mi się naprawdę to nagrywanie audycji, wyszukiwanie nowych tematów i też skupienie się na jakimś temacie, który mnie osobiście interesuje, z którym jestem związany zawodowo. Też myślę, że możliwość podzielenia się tego z wami i znalezienia osób, które również to interesuje, to jest naprawdę bardzo, bardzo taka przyjemna rzecz. Już byłem prawie że przekonany do tego, że ten odcinek nie ukaże się z tym moim przyjętym dosyć arbitralnie harmonogramem. To znaczy, że co poniedziałek nowy odcinek. Natomiast pewnie też jak słyszycie, jak widzicie, jednak mi się to udało zrobić. Stanęło niestety kilka takich przeciwności. Po pierwsze to, że złapałem jakąś infekcję. Może to jeszcze trochę słychać po moim głosie. Nie wiem, to już pozostawiam do waszej oceny. Ale udało mi się ją dosyć szybko przezwyciężyć. I też jakoś tak szczególnie chory, przeziębiony nie byłem. Jakby kwestia była tylko taka, że mi się zmienił głos. Aż nie chciałem też tak świerczeć jak robot, to postanowiłem po prostu nie nagrywać. Na ten ostatni okres też jeszcze złożyła się procedura oceny studentów, organizowania dyżurów, organizowania takich spotkań, na których trzeba było przedstawić efekt swojej pracy z zeszłego semestru. Też tych spotkań trochę było, też tych trochę formalności związanych z wystawianiem ocen też trochę było. Chociaż tak prawdę mówiąc, z mojej strony tych formalności jako takich aż tak dużo jeszcze nie ma. Jakby mam świadomość tego, że też tą dużą część wystawiania ocen, coś czego ja nie widzę, po prostu robią inne osoby. Z mojej strony bardziej problem polegał na tym, żeby się upewnić, że osoby na przykład, którym wystawia się jakąś ocenę, chociażby biorąc pod uwagę takie osoby, które nie chodzą, załóżmy, przez cały rok akademicki, no to są osoby, którym należy w ocenie wskazać po prostu, że nie uczestniczyły w zajęciach. I bardzo ważne jest to po prostu, żeby się nie pomylić, żeby nie wpisać osobom, które mogły uczestniczyć w innych grupach zajęciowych, a tak naprawdę chodziły do jakiejś innej grupy, gdzie u mnie były widoczne jako osoby, które nie chodzą, ale tak naprawdę chodziły do grup innych prowadzących. No to jest bardzo istotne, żeby przez przypadek takiej osobie takiej oceny negatywnej nie wystawić, ponieważ to po prostu może rzutować tym, że ta osoba nie będzie mogła wziąć udziału w nadchodzącej sesji. Więc bardzo ważna rzecz, żeby się po prostu upewnić w tej kwestii. Kolejnym problemem też było to, że przez ostatni czas z różnych powodów, głównie takich organizacyjnych po stronie zakładów karnych, nie jeździłem do nowych miejsc, oczekiwałem na zgodę, która miała zostać wydana przez dyrektora zakładu karnego w takim jednym miejscu. Tą zgodę chyba mi się już udało finalnie uzyskać, więc się cieszę. Natomiast no, to też, jeżeli chodzi o czas dla audycji, nie jest zbyt dobre, dlatego że to znowu oznacza wyjazd na kilka dni. No, podczas którego będę po pierwsze z dala od mojego mikrofonu i komputera, na którym nagrywam, ale również oznacza to, że jest się zamkniętym po prostu w zakładzie karnym od 8 do godziny 15, 16 niekiedy. Z jednej strony to jest dobre, bo można się po prostu w 100% skupić na pracy, którą się wykonuje. Z drugiej strony to jednak zbyt takie, jakby na to patrzeć, dobre nie jest. Dlatego, że jest je po prostu tak odciętym od świata, że nic praktycznie, że żadne informacje do nas z zewnątrz nie docierają. Jeżeli zostawiamy telefon komórkowy, oczywiście również modem do komputera po to, żeby się podpiąć do internetu, gdzieś na bramce, na wyjściu, no to po prostu siłą rzeczy jesteśmy ograniczeni od tych wszystkich informacji, które do nas docierają. Tak pomyślałem, że są nawet takie specjalne programy, które oferują ten taki tryb niebycia rozproszonym, które minimalizują nam całkowicie ekran naszego komputera, także graficzny, liczba takich rozpraszaczy na ekranie jest całkowicie ograniczona do takiego minimum. W tle są również oczywiście wyciszane różne powiadomienia z innych aplikacji i taka aplikacja pozwala się po prostu skupić w 100% na tym, co robimy. No to też ten tak zakład karny też myślę, że jest taką aplikacją, tylko że już taką zachodzącą na różne aspekty funkcjonowania w nim. I ostatnim tym takim rozpraszaczem, który miałem w przeciągu kilkunastu ostatnich dni, no to jest kwestia, która wiąże się z takim spełnieniem mojego marzenia, do którego dojdzie szybciej niż myślałem. Sądziłem, że pewnie uda mi się to jakoś tak zrealizować za kilka lat, może nawet za 10, jakoś w jakiejś takiej dalszej perspektywie czasowej. Natomiast tak się wszystko złożyło, że w zasadzie już to marzenie zostało spełnione. A chodzi o zakup w końcu swojego własnego domku pod Warszawą. Z początku myśleliśmy o tym, że kupimy sobie ziemię, że na tej ziemi następnie będziemy spokojnie budować jakiś dom. Wybierzemy taki projekt, który nam się bardzo podoba. Mieliśmy już ileś tam tych swoich takich projektów wstępnych, na które patrzyliśmy. Mieliśmy już swoje ulubione biura architektoniczne, do których też napisaliśmy. Jeżeli chodzi o stronę z wymaganiami technicznymi tego domu, to liczyła ona sobie z tego, co pamiętam, 2 lub 3 strony w Wordzie, także była dosyć taka rozbudowana. Ale w międzyczasie zdarzyło się coś, czego nie planowaliśmy. Konkretnie to, że akurat taki dom, który bardzo chcieliśmy zbudować, który mieliśmy już taki wymarzony z tych innych projektów, cechujący się różnymi parametrami technicznymi, na których nam zależało. Oczywiście wyglądający również tak jak te projekty, które oglądaliśmy wcześniej, już stoi i po prostu pojechaliśmy. I decyzja była dosyć szybka, jeżeli chodzi o zakup tego domu, z czego się bardzo cieszę i naprawdę się już nie mogę doczekać, kiedy się tam przeprowadzimy. Trochę czasu jeszcze minie, jak wykończymy różne rzeczy, ale to będzie już raczej szybciej niż później. Więc to też była jakaś taka rzecz, która zabierała ostatnio większość mojego czasu, ale to, prawdę mówiąc, była bardzo przyjemna rzecz do tego, żeby mi ten czas zabierać. Odcinek ten, jak słyszycie i widzicie, ukazał się o czasie, również z tego powodu, że staram się jednak nagrywać te odcinki z pewnym wyprzedzeniem, tak żeby mieć co najmniej je na tydzień, na 2 tygodnie w przód. Wtedy po prostu, kiedy jest jakaś sytuacja losowa, żeby te odcinki jakoś tam się kolejkowały dalej i żeby po prostu zachować tą ciągłość audycji w poniedziałki co tydzień. I tak jak mówiłem na początku, ten dzisiejszy odcinek jest takim dobrym momentem do tego, żeby podsumować sobie ostatnie pół roku, To, co właśnie się udało, nie udało i co, nad czym będę jeszcze pracować przez następne, mam nadzieję, przez minimum następne pół roku. I z racji tego, że temat jest technologiczny, w tej przeważającej mierze, to zacząłbym od technologii informacyjnych. Przez to ostatnie pół roku, kiedy już nagrywam te odcinki, udało mi się tak dosyć dobrze opanować już podstawy i może nawet, nie wiem, taki poziom średnio zaawansowany, jeżeli chodzi o konwolucyjne sieci neuronowe. Dosyć dobrze czuję się już w tym temacie, przynajmniej jeżeli chodzi o pracę z biblioteką FastAI. Trochę gorzej się czuję, jeżeli chodzi o Keras. Natomiast też tak z drugiej strony Keras i TensorFlow to są w gruncie rzeczy do siebie dosyć zbliżone środowiska, więc jeżeli trochę się zna jedno, to też można powiedzieć, że trochę się również zna drugie. To również z czego się cieszę, to, że przez te ostatnie pół roku udało mi się zbudować pierwsze pilotażowe modele, które różnicują materiały pornograficzne. Jest to oczywiście wstęp do tego, co chcę tak docelowo zrobić, ale muszę powiedzieć, że to mi się udało zrobić samodzielnie, to, że na tej podstawie powstały również pierwsze artykuły naukowe, a to też dodało mi to trochę takiego wiatru w skrzydła i takiej motywacji do tego, żeby jeszcze bardziej się tym zagadnieniem zająć, żeby jeszcze większą liczbę godzin w tygodniu postarać się gdzieś znaleźć i poświęcić ją właśnie na tą naukę. To, czego mi się niestety nie udało zrobić przez te pół roku, a to była ta próba do tego, żeby zacząć już powoli porównywać skuteczność klasyfikacji całego zdjęcia, traktując go jako wejście, a wykorzystaniem podejścia, które opiera się na identyfikacji obiektów kluczowych. To była ta biblioteka, o której wspominałem Wam jakiś czas temu, wydaje mi się, że z 2 miesiące temu. W ostatnim czasie znowu podjąłem taką próbę do tego, żeby to skonfigurować pod starszą wersję TensorFlow, natomiast znowu mi się to nie udało niestety. Dalej czekam, aż ta biblioteka zostanie dostosowana do tej wersji bibliotek, które mamy w tej chwili. Natomiast znalazłem informację o innym narzędziu, o narzędziu Prodigy. Mam tylko nadzieję, że to dobrze wymawiam. Chodzi po polsku o Prodigy. I to jest takie dosyć ciekawe API, które wykorzystuje pod spodem dosyć rozbudowane modele sieci neuronowych i służy do tego, żeby zapewnić taki przyjazny interfejs do tego, żeby klasyfikować na przykład różne cechy na zdjęciach, na filmach, do tego, żeby prowadzić uczenie maszynowe oparte o analizę tekstu, jak i również też na przykład po prostu uczenie maszynowe, w którym prezentowane są dane na wejściu, oczekujemy jakichś predykcji na wyjściu już jakby w postaci danych liczbowych. I zainteresowałem się tym narzędziem, dlatego że zapewnia ona możliwość dokonania tego, co właściwie chcę zrobić, czyli klasyfikacji opartej na kluczowych cechach obiektów, czyli po prostu na wyodrębnianiu ze zdjęć tych obiektów, które nas najbardziej interesują, na etykietowaniu ich, a następnie na trenowaniu naszych modeli przy takim deklarowanym wsparciu dla obecnej technologii. Więc to mnie trochę do tego wszystkiego zachęciło. Niestety nie jest to rozwiązanie, które jest bezpłatne. Znajduje się tam taka informacja, że dla pracowników uczelni jest taka możliwość tego, żeby wysłać taką bezpłatną wersję tego narzędzia, ale tylko na okres 3 miesięcy. Swoją drogą zastanawiam się, jak oni później weryfikują ten okres 3 miesięcy, ponieważ jak się uzyskuje już dostęp do tego narzędzia w takiej wersji normalnej, płatnej, no to jest to po prostu już taka wersja samodzielna, która jest wysyłana. Więc nie wiem, czy to będzie tak zrobione technicznie, jak te aplikacje z lat 2000, które po prostu bazują na kalendarzu, czy też właśnie będzie jakieś wymagane połączenie z internetem w celu właśnie weryfikacji tego, czy upłynęły już te 3 miesiące, czy jeszcze nie. W każdym razie ja tego narzędzia jeszcze nie otrzymałem. Złożyłem taki request o to, żeby mi to narzędzie, po prostu autorzy tego narzędzia przesłali na ten okres próbny 3-miesięczny. Jeszcze informacji zwrotnej nie dostałem, ale jak tylko się tym narzędziem już będę w stanie zajmować, no to na pewno będę chciał porównać skuteczność. Tą skuteczność, która wychodziła mi przez te ostatnie pół roku na różnych modelach, które testowałem, przy użyciu różnych również modeli pretrenowanych, z tą skutecznością, która zwraca uwagę na kluczowe elementy cech na zdjęciach. Wydaje mi się, że to jest taki obszar, który jeszcze nie był wykorzystywany w tych badaniach dotyczących pornografii. Ogólnie tych modeli, których dokonywano klasyfikacji materiałów pornograficznych, jakoś tak szczególnie dużo nie ma. Wydaje mi się, że to jest około 10 publikacji naukowych, w których poruszono ten temat, a tym bardziej nie ma tego podejścia, które właśnie wykorzystuje identyfikację na podstawie cech kluczowych ukazywanych na zdjęciach. Kiedy mówię o tym jeszcze, co mi się udało dobrego zrobić przez te ostatnie pół roku, no to naprawdę nie może zabraknąć tego, że udało mi się zgromadzić tak miłą i tak liczną grupę słuchaczy, czyli Was. Statystyki, które widzę z serwisu SoundCloud, z tego serwisu, w którym strumieniuje mój podcast, który również później dociera na Apple Podcasts, na Spotify, wskazują na to, że tak od tego sierpnia do grudnia, do stycznia ta liczba odsłuchań odcinka jest stopniowo coraz większa. O ile jeszcze, nie wiem, w sierpniu to było około 50 odtworzeń, no to już następnie we wrześniu było to 150, potem październik, listopad 206, 227 i teraz powoli się zbliżam do takiego momentu, w którym w miesiącu docieram do około 300 osób. Wiem, że się powtarzam, wiem, że już mówiłem o tym wielokrotnie, ale naprawdę mnie to bardzo cieszy i naprawdę również doceniam to z waszej strony, że mnie słuchacie, że mnie chcecie słuchać i również znajdujecie czas w swoim życiu, żeby takiej audycji kilkudziesięciominutowej również posłuchać, za co wam naprawdę bardzo, bardzo dziękuję i jak zwykle zapraszam po więcej. A skoro jesteśmy przy podcaście, to tak patrzyłem również ostatnio na te odcinki, które wam się chyba podobały najbardziej, wnioskując po tym, jak często były one odtwarzane. I takim niekwestionowanym liderem jest ten odcinek, w którym opowiadałem o studiach podyplomowych z seksuologii klinicznej. O tych studiach, które miały miejsce na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. I to była okazja do tego, żeby powiedzieć trochę o tym, jak te studia wyglądają, jakie były przedmioty, czy było się trudno, czy też łatwo dostać. I też ogólnie o tym, jak ja takie studia oceniam. To był odcinek, który wysłuchaliście najczęściej przez ostatnie pół roku. Na kolejnym miejscu był odcinek o studiowaniu w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli tak w zasadzie mogę powiedzieć, że te dwa odcinki, które były słuchane najczęściej, to takie odcinki, mówiąc szczerze, bardziej dydaktyczne niż naukowe, czy też wpadające w inny obszar, który poruszam w ramach AI po godzinach. Cieszę się z tego. Mam również nadzieję na to, że w przyszłości mi też się uda nagrać jakiś taki odcinek bardziej w takim razie dydaktyczny, w którym będę opowiadać o tym, jak wyglądają przedmioty, jak wygląda dany kierunek studiów z mojej perspektywy. Oczywiście dobrą okazją do tego będzie przede wszystkim opowiedzenie wam o moich pierwszych wrażeniach z kończącego się już pierwszego semestru studiów informatycznych na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Też zdałem sobie sprawę, że nie mówiłem jeszcze o tym, jak wygląda dydaktyka w studium doktoranckim Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Tak sobie teraz myślę, że skoro to były takie dwa główne tematy, które was najbardziej interesowały, to może w takim razie w jakimś jednym z kolejnych odcinków trochę opowiem więcej o tym studium doktoranckim. Zbliżając się już powoli do końca tej audycji, chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat. Temat, który wiąże się z projektem Preludium, o którym wspominałem jakiś czas temu. Chyba przy tamtym odcinku nie mówiłem o tym, że również składam wniosek w ramach tego konkursu, a jeżeli mówiłem tak raczej ogólnie, to był odcinek, który wtedy raczej dotyczył tego, czym ten konkurs jest, kiedy można o niego aplikować, w którym momencie, na jakie kwoty można liczyć. I chciałem wam tylko dodać, że tak, że udało mi się w końcu złożyć ten projekt. Było ku temu trochę zamieszania, ponieważ był to projekt składany razem z Uniwersytetem Warszawskim, razem z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i problem polegał na tym, żeby w miarę szybko podpisać umowę konsorcjum między tymi dwoma uczelniami. Też pewnie, jak możecie sami odgadnąć, podpisanie umowy między tak dwoma dużymi jednostkami jest dosyć czasochłonnym zadaniem. Nie czasochłonnym, jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentów, czasochłonnym, jeżeli chodzi o czas oczekiwania na wydanie jakiejś decyzji. A wiadomo, że jeżeli chodzi o złożenie grantu, to terminy są dosyć sztywne, nie można ich przekroczyć. To mi się w końcu udało zrobić. Udało mi się taki dokument dostarczyć, czyli ta umowa konsorcjum między dwoma uczelniami została podpisana i złożona w ramach tego projektu, co oznacza tyle, że jeżeli ten projekt uzyska swoje finansowanie, jeżeli zostanie zaakceptowany przez Narodowe Centrum Nauki, to wtedy będzie realizowany zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, tam będzie realizowana jego część psychologiczna, jak i również będzie realizowany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie będą realizowane bardziej zadania, które wchodzą w obręb nauk medycznych. Uzyskałem ostatnio informację o tym w systemie, że wniosek został już oceniony pod względem jego poprawności formalnej i został skierowany do pierwszej oceny merytorycznej. I ta pierwsza ocena merytoryczna to jest taka ocena dokonywana przez zespół polskich ekspertów, którzy decydują o tym, czy ten projekt ich zdaniem jest po prostu warty swojej realizacji. Jeżeli grupa ekspertów stwierdzi, że tak, że jest warty realizacji, no to następnie jest już kierowany do recenzji zewnętrznych, do osób, które już patrzą na wersję angielską tego projektu i dokonują jego już takiej pogłębionej oceny merytorycznej. Wyniki tej pierwszej oceny dokonywanej przez polskich ekspertów możliwe, że będą już opublikowane gdzieś za 2 miesiące. Czekam na to naprawdę z dużą niecierpliwością. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, czy ten projekt uzyska finalnie swoje finansowanie, czy zostanie skierowany do recenzji zewnętrznych. Naprawdę na to liczę. Natomiast jeżeli mi się nie uda, no to też pewnie będę chciał ten projekt jakoś tak zmodyfikować, żeby był zgodny po prostu z ewentualnymi uwagami, które zostaną zgłoszone podczas tego pierwszego etapu. Chociaż też przed wysłaniem tego projektu starałem się go skonsultować z jak największą liczbą specjalistów. Uzyskałem od nich informację zwrotną, co można by w tym projekcie jeszcze poprawić, gdzie są jego słabe punkty, więc wydaje mi się, że na tyle, na ile mogłem go poprawić przed wysłaniem, no to chyba więcej nie mógłbym już zrobić. Cieszę się natomiast, że tą ocenę pod względem poprawności formalnej udało mi się przejść. Też wiem, że część projektów jest na tym etapie odrzucana z uwagi na przykład na to, że podpis był w nieodpowiednim miejscu albo brakowało jakiegoś podpisu, ponieważ niestety jeżeli chodzi o badania finansowane przez NCN, to wszystko się musi pod względem papierologicznym w 100% zgadzać. Więc ten pierwszy sukces już ze sobą mam, teraz tylko czekam na pierwszą ocenę merytoryczną. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że pomimo tej takiej ogólnej, nieco chaotycznej formy udało mi się coś jednak w tej audycji ciekawego dla Was również przemycić. Przepraszam również za mój głos. Mam teraz wrażenie, że jednak mimo wszystko tak w 100% jeszcze nie wyzdrowiałem, ponieważ sam słyszę przez te słuchawki, że to charczenie jednak występuje w niektórych momentach tej audycji, ale mam nadzieję, że będzie ona przynajmniej możliwa do odsłuchania. I jeszcze krótka zapowiedź kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że uda mi się tym razem już zaprosić mojego gościa do studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i porozmawiamy razem na temat, który wiąże się z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych w naukach medycznych, jak również w ocenie komunikacji lekarz-pacjent. Dziękuję jeszcze raz za Waszą obecność i do usłyszenia już za tydzień.